Aktualności dnia w Radiu Maryja i nasz gość, pani minister Beata Kempa, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Witam serdecznie, pani minister, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Dodajmy, że prosto z sali sejmowej trwa posiedzenie, trwają głosowania, a gdy się skończą i pani minister wróci do domu, do Sycowa, jak pani wyjaśni sąsiadom, kiedy przyjdą zapytać, dlaczego pani premier musiała złożyć rezygnację?
No rzeczywiście dzisiaj będzie uroczystość u pana prezydenta, pani premier Beata Szydło po latach pełnienia urzędu premiera złożyła dymisję, złożyła rezygnację. I dzisiaj pan prezydent Rzeczypospolitej Polski tę rezygnację przyjmie. No to były dwa lata, które były etapem po początku i wielkiego marszu Czerwonej Drużyny, biało-czerwonej drużyny, która miała wielkie zadanie zreformowania kraju według programu, który od lat głosiło Prawo i Sprawiedliwość, obóz jednej prawicy w najważniejszych obszarach. I cieszymy się bardzo, że udało się nam zrobić tak wiele, ale przede wszystkim to, że programy socjalne, czyli te, które były w pierwszej kolejności do wykonania, program dotyczący poprawy bytu polskich rodzin, został osiągnięty i wszystkie inne elementy, które obiecywaliśmy, jak obniżenie wieku emerytalnego, jak rozpoczęcie programu Mieszkanie Plus, jak polepszenie bytu tych starszych osób, które chorują, w kwestii dotyczącej refundacji, wiele, wiele, wiele jeszcze innych elementów związanych z reformowaniem kraju. I to był etap, który mamy poza nami, ale który jest i będzie kontynuowany. I pani premier Beata Szydło w duchu odpowiedzialności za kraj, ciągłości też pewnej misji, którą, jak wiemy, ma Prawo i Sprawiedliwość, obóz Zjednoczonej Prawicy, zostaje w rządzie, będzie wicepremierem, która będzie miała w swoim obszarze działania właśnie chociażby kwestie dotyczące spraw, szeroko pojętych spraw społecznych. Więc w rządzie obóz Zjednoczonej Prawicy jest takiego, ja nazywam to w polityce, jak mądrość etapu, i że w tym przypadku ten nowy premier, który będzie miał się zajmować gospodarką, wszystkimi obszarami oczywiście, bo taka jest rola i zadania premiera Rzeczypospolitej Polskiej, ale w tej chwili to, o czym mówił pan Przewodniczący Kaczyński, czyli kwestia dotycząca naszego rozwoju gospodarczego, innowacji, naszych różnych spraw, które Polska powinna i musi uczestniczyć przede wszystkim na świecie, są też tymi elementami, ale kwestie te, które udało nam się załatwić podczas tych dwóch lat, no nie jest tak, że one są raz na zawsze. Trzeba te kwestie rozwijać, trzeba o te kwestie zabiegać, reformować i rozpolakami i dalej, myślę, to na co umówiliśmy się, doprowadzić do zwycięskich wyborów parlamentarnych za dwa lata, tak żeby nikt nie podniósł ręki na te, myślę, dzieła, które się stały, aby nikt ich nie odwrócił, aby nikt nie spowodował, żeby znowu los polskich rodzin wrócił do punktu wyjścia sprzed 2015.
Czym będzie konkretnie zajmowała się pani premier jako wicepremier w rządzie Mateusza Morawieckiego?
No to jest w tej chwili omawiane, to są tak zwane sprawy szeroko społeczne, czyli sprawy dotyczące zabezpieczenia społecznego, sprawy dotyczące pomocy. Myślę, że to zostanie bardzo dokładnie określone w rozporządzeniu atrybucyjnym, a także w tym podziale obowiązków, które dokonają w swoim własnym łonie członkowie nowego rządu i którzy te obowiązki między siebie również podzielą i o tym jest rozmowa. Ale myślę, że te wszystkie kwestie wrażliwości, które zawsze były w takim szczerym zainteresowaniu i polu działania pani premier, pozostaną pod jej nadzorem i władaniem.
A kiedy zmienia się premier, zmienia się kapitan drużyny, zawodnik, jeden z zawodników ważnych na boisku staje się kapitanem drużyny, to jakie zadania trener stawia konkretnie przed tym kapitanem, który ma poprowadzić drużynę do zwycięstwa za dwa lata?
Tak, no myślę, że to powinien być oczywiście nasz cel, nie jako cel w sobie, ale ważny cel, dlatego że wygrane kolejne wybory w 2015 roku przede wszystkim będą gwarancją tych wszystkich, kontynuacji tych wszystkich reform, które przyjęliśmy już od 2015 roku i nie zostaną one odrzucone. szczególności idzie mi tutaj o 500+, o wiek emerytalny, bo to można, jak wiemy, łatwo jedną ustawę obalić. Inne, które już się dzieją, które stały się chociażby w obszarze infrastruktury, nie są w stanie odwrócić, ale też są w stanie zahamować, czy też wręcz zupełnie zmienić kierunek. Przede wszystkim też reformy w obszarze wymiaru sprawiedliwości jest olbrzymie wyzwanie. Tego się nie zrobi w rok, ani w dwa, ani nawet w jedną kadencję. Tak jak słusznie wczoraj na Kubie powiedział pan prezes Kaczyński, to jest wiadomo, czy staną dwie kadencje, żeby te reformy mogły być wreszcie odczuwalne, ale oczywiście robimy wszystko. W tej chwili głosujemy nad ustawami sądowymi, tak żeby o Krajowej Radzie Sądownictwa, w Sądzie Najwyższym, tak żeby jak szybciej jednak te zmiany wprowadzać, żeby te efekty, na które czekają Polacy, również można było czuć jak najszybciej. Więc myślę, że te zadania w zasadzie wyznacza też program i kontynuacja programu, w którym szliśmy do wyborów, musi być w tej chwili też nacisk na polską gospodarkę. To jest niezwykle ważne. Przed nami wiele wyzwań. Brakuje rąk do pracy, kwestia kapitału ludzkiego, kwestia również naszych taktów zagranicznych. No, tych obszarów jest naprawdę bardzo dużo i w duchu odpowiedzialności za kraj takie decyzje są podejmowane. Ale tak jak powiedziałam, my osobiście jesteśmy bardzo dumni z tego, że było nam dane pracować z panią premier Beatą Szydło, z innymi ministrami. Trzeba by to wymienić wszystkich, żeby nikogo ominąć. I myślę, że te trudne początki, kiedy dopiero organizowaliśmy się, kiedy, jak państwo pamiętacie, wchodziliśmy w ministerstwa, robiliśmy audyty, patrzyliśmy, jak to państwo jest tak naprawdę pokaleczone, jakie ono jest, no jest w ruinie, bo taka prawda. Naprędce bardzo szybko, bardzo sprawnie staraliśmy się urządzać też nasze warsztaty, że tak powiem, prace, ale jednolegle powodować to, żeby ustawy wprowadzać duże reformy. A przecież po drodze mieliśmy jeszcze bardzo duże wydarzenia, pamiętacie państwo, a więc chociażby szczyt NATO, Światowe Dni Młodzieży. I cieszę się, że to wszystko tak naprawdę się dzięki pracy wielu, wielu ludzi, ale członków rządu, ale nie tylko, udało się przeprowadzić w sposób niemalże perfekcyjny. Więc myślę, że tych wyzwań jest naprawdę bardzo dużo, ale teraz wyzwania, żeby utrzymać trend w gospodarce, żeby to, co stało się faktem, czyli większe wpływy do budżetu państwa, co powoduje, że podejmować właśnie te decyzje socjalne, te decyzje społeczne dla wszystkich, no nie tylko dla wybranej grupy, to trzeba utrzymać. Cieszymy się, że dzięki pierwszym odważnym decyzjom pana ministra Ziobry, kiedy wprowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości, wprowadziło ustawy, które nakładało bardzo wysokie kary za oszustów VAT-owych, jeśli chodzi o wyłudzenia VAT-owe, ale przede wszystkim też to, co zrobił pan minister Banaś w Ministerstwie Finansów, czyli Krajowa Administracja Skarbowa, nowy zupełnie kur. No to wszystko powoduje, że to uszczelnianie tego systemu podatkowego powoduje, że pieniądze są przekierowane z kieszeni tak naprawdę przestępców i oszustów do kieszeni zwykłych Polaków. Ten trend trzeba mnie utrzymać, ale to nie tylko. W tej chwili również kwestie związane z prowadzeniem spraw polskiej gospodarki są bardzo ważne.
A jak będzie wyglądała sprawa relacji z zagranicą, z Brukselą, z Paryżem, Berlinem, konfliktami z Komisją Europejską? Wiem, że Komisja Europejska złożyła pozew przeciwko Polsce w sprawie nieprzyjęcia uchodźców. Wiemy, że dzisiaj Komisja Wenecka wydaje dwie negatywne opinie. Czy tutaj jest szansa na złagodzenie tego kursu? Czy też może rząd zechce przyjąć uchodźców pod nowym kierownictwem? Czy jakie inne rozwiązania zaproponuje?
No, nie wyobrażam sobie, żeby polski rząd szedł wbrew interesom polskich obywateli. Przecież to ten kurs, który obraliśmy od 2005 roku, czyli od dość trudnej daty w tej sprawie, prawda? Pamiętamy, że wtedy była tak naprawdę, Europa miała eskalację tego problemu, zresztą na własne życzenie. My utrzymywaliśmy jako nowy rząd absolutnie kurs twardy, zresztą kurs, które okazało się, że po niemal dwóch latach również został po cichu, już powoli przyjmowany przez niektóre państwa Europy, prawda? Czyli uznawali, że mieliśmy rację i z każdym wybuchem nowej bomby gdzieś tam, a to w Brukseli, a to w Paryżu, jeszcze bardziej utwierdzono w przekonaniu, że kurs, który przyjęła Polska, który przyjęli Węgrzy, Czesi, jest absolutnie kursem właściwym i należytym. I to nie jest tak, że my nie mieliśmy miłosierdzia. My przecież, jak wiemy, nazwaliśmy to tak w cudzysłowie takimi swoistymi odwróconymi korytarzami humanitarnymi. Pyłaliśmy i posyłamy nadal. I tak była pani premier Beata Szydło i nie sądzę, żeby było inaczej w tym rządzie, że będziemy również tą pomoc udzielać na zewnątrz, w Syrii, w obozach dla uchodźców, tam gdzie one są. Natomiast myślę, że jeśli chodzi o Brukselę, Europę, powinniśmy utrzymywać kurs w obronie tożsamości naszego narodu, to z naszej tożsamości również chrześcijańskiej, ale tożsamości chrześcijańskiej Europy. I oczywiście, że mamy do czynienia z absolutną wojną ideologiczną, wojną cywilizacyjną i w tej wojnie powinniśmy się twardo opowiedzieć po stronie wartości, po stronie chrześcijaństwa.
Pani minister, dzisiaj dla telewizji publicznej wypowiedział się przewodniczący Solidarności pan Piotr Duda, który powiedział, że pani premier Beata Szydło to dla niego najlepszy premier po 89 roku i że nie rozumie tej zmiany i mówi jednocześnie takie słowa, które mogą niepokoić. Jeśli taki ma być dialog z premierem Morawieckim dotychczas, to w perspektywie widzę ulicę, a nie Radę Dialogu.
Myślę, że nasze relacje z tak potężnym, ważnym i liczącym się związkiem Zawodowa Solidarność, do którego mamy wielki szacunek i przypomnę, że rząd po 2015 roku, rząd pani premier Beata Szydło, podjął przede wszystkim kwestię dialogu, prawda? Bo przecież wiemy, że ten dialog został zerwany w poprzednich kadencjach, no dlatego, że poprzedni rządzący jak gdyby uznawali siebie za bogów i całów i im dialog nie był potrzebny i szacunek dla naszych partnerów społecznych. My to przywróciliśmy. Oczywiście te dyskusje, te wszystkie spotkania nie były spotkaniami łatwymi i to jest oczywiste, bo oczekiwania po 8 latach rządów Platformy Obywatelskiej były wobec nas bardzo duże, bo ludzie po prostu już byli zmęczeni i chcieli też, aby poprzez związki zawodowe, aby jak szybciej uzyskiwać różnego rodzaju, nie chcę powiedzieć, że przywileje, ale to, co im się od wielu lat już nie należało i to jest oczywiste. Więc ja myślę i mam wielką nadzieję, że ten dialog będzie nadal utrzymywany, nadal będzie w atmosferze na pewno twórczej, bo tak było i na pewno, ale że też będzie w jakiejś atmosferze wzajemnego zrozumienia. I zawsze jest tak, że kiedy Polacy poprzez swoje organizacje wyrażali sprzeciw, trzeba ten sprzeciw wysłuchać, trzeba temu sprzeciwowi wyjść naprzeciw, ale w sposób bardzo koncyliacyjny, pochylić się nad problemami. Mam nadzieję, że tak będzie. Bardzo cieszę się, że pan przewodniczący Związku Zawodowych, pan Piotr Duda, ocenił również 2 lata pracy rządu pani premier Beaty Szydło i wszystkich, jak rozumiem, wszystkich ministrów. Bardzo za to dziękujemy. Również za tą współpracę, za ten dialog. Czasami niełatwy, ale to jest oczywiste. Gdybyśmy się wszyscy we wszystkim zgadzali, to byśmy się nie wznosili na poziom cywilizacyjny, to jest jasne. Ale że udało się przyjmować różnego rodzaju rozwiązania, które były ważne. Najmniejszym takim, można powiedzieć, pomnikowym przykładem może być przywrócenie wieku emerytalnego, który postulował Związek Zawodowy Solidarność. Pamiętamy, zebrał olbrzymią, bodajże chyba 2-milionową czy ponad nawet liczbę podpisów i zabiegał o to w poprzednim rządzie, który szukał Polaków i podniósł wiek emerytalny. I ja mam nadzieję, że ten nasz pomnikowy przykład, że będzie taką emanacją tego, co będzie działo się w kolejnych 2 latach. Ważne jest, aby właśnie wszyscy zwracali uwagę na zwykłego Polaka. To jest bardzo ważne, zwykłego obywatela, i pochylili się nad jego sprawami, bo tego po prostu do tej pory nie było.
Pani minister jest najbliższym współpracownikiem pani premier Beaty Szydło jako szefowa kancelarii. Czy na koniec pytanie, czy nie jest pani tak po ludzku przykro, że symbolem mądrości etapu stała się dymisja pani szefowej?
Ojcze, ja powiem tak. Ja już w polityce bardzo wiele przeżyłam. Funkcjonuję w niej 12 lat. Byłam świat wielu zjawisk, bardzo wielu zjawisk. Było czasami tak, że wiele zjawisk w momencie podejmowania decyzji kompletnie nie rozumiałam. No, było to na początku oczywiście mojej drogi politycznej, ale miałam prawo tego nie rozumieć, wszak moje doświadczenie polityczne było wtedy żadne. Mówię o latach 2005, 2006, 2007. Dzisiaj już jestem na zupełnie innym etapie, jeśli idzie o tą dużą politykę. W polityce jest tak, że wszystko może się zdarzyć, ale jest też tak, że nigdy mówi się nigdy. I to pani premier Beata Szydło była decyzję o tym, żeby pozostać w rządzie w ramach wicepremiera, no to też nas wszystkich uczy, w jaki sposób można odpowiadać na różnego rodzaju ważne wyzwania, które przede wszystkim, jeśli na sercu się ma Polskę, to wszystkie inne rzeczy są dopiero potem. Oczywiście Boga i Polskę śladem, tak jak mówił kardynał Stefan Wyszyński, nasz wielki kapłan. I warto się nauczyć najpierw Boga Polskę, po Panu Bogu Polskę, a wszystkie inne rzeczy, jeśli się jest politykiem, trzeba wiedzieć, że to jest służba. A nasze wewnętrzne emocje, to jest rzecz zbędna. Ja powtarzam już tak długo, w tej polityce jestem. Ważne, żeby pracować ile się da, wtedy, kiedy jest nam dane pracować. A jeśli jest nam dane, jesteśmy też posłami na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, naszym obowiązkiem, świętym obowiązkiem jest służba na każdym odcinku, na który zostaniemy powołani, zaproszeni do współdziałania. Musimy to czynić, bo naprawdę mamy bardzo, bardzo jeszcze wiele do zrobienia. Tak naprawdę jesteśmy na początku tej drogi.
Dziękuję bardzo pani minister Beata Kempa, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nasz gość. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, szczęść Boże i wszystkich Państwa pozdrawiam. Jeśli ojciec pozwoli, chcę bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim słuchaczom Radia Maryja, widzom telewizji Trwam. Bardzo podziękować za wszelkie słowa, które odbierałyśmy podczas naszych podróży różnego rodzaju. Państwo odzywaliście się, wspieraliście nas dobrym słowem. To jest nieocenione, to jest najlepsze. To jest najlepsze, co możemy otrzymać podczas naszej służby, ale przede wszystkim też zapewnialiście Państwo o Waszej modlitwie. Moja wdzięczność dla Państwa nie ma kraju. Zapewnienie jedno, że cokolwiek nie będę, jestem do Państwa do dyspozycji.
To tak trochę zabrzmiało, że i za chwilę Pani pożegnie ze stanowiskiem, Pani minister.
Panie, ojcze, kochany redaktorze, to jest tak, że to jest polityka i trzeba wiedzieć, że tutaj nasze osobiste jakiekolwiek ambicje nie mają i powinny mieć żadnego znaczenia. Jeśli w grę wchodzą osobiste ambicje, to jest koniec służby. To wtedy nie służymy Polakom, tylko służymy jakiemuś własnemu interesowi. Powinniśmy w tym momencie w ogóle odejść z polityki, bo jeśli mamy pojmować taki własny interes, to wracamy do filozofii poprzedników, a na to nie zgody. Więc najważniejsze jest to, żebyśmy mogli realizować program Zjednoczonej Prawicy, wsłuchiwać się w wolę Polaków i im służyć. To jest najważniejsze. Nasze osobiste kwestie nie mają żadnego znaczenia. Absolutnie był dla mnie wielki zaszczyt, wielki honor być szefem Kancelarii Premiera. Jest to dla mnie też olbrzymie doświadczenie, takie zawodowe, osobiste, do którego nikt nie odejmie, ale które też mi nie odejmie, ale które też jest pewnym kapitałem, które można wykopać wszędzie tam, gdzie zostaniemy do tego powołani. I to jest też dzięki Państwu, dzięki moim wyborcom z okręgu wrocławskiego. Bardzo Państwu za to dziękuję. I myślę, że proszę Państwa, ale do przodu. To jest takie nasze rodzinne zawołanie. Będzie dobrze.
I jeszcze szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister Beata Kempa. Dziękuję za rozmowę, pani minister.
Cześć Boże, pozdrawiam również przede wszystkim ojca i wszystkich współpracowników, wszystkich ojców współpracowników Radio Maryja. Cześć Boże.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.